gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj bardzo deszczowy Poznań, to może taki nastrój, który sprzyja refleksji. To sobie troszeczkę porozmawiałem o refleksjach samorządowych, dlatego że wczoraj minęło 9 tygodni, tyle czasu pozostało do wyborów samorządowych 7 kwietnia. To jest niewiele czasu, a niewiele nadal wiemy, mam takie wrażenie. O tym będę rozmawiał z dzisiejszymi gośćmi. W naszym studiu posłanka Ewa Szedler, Polska 2050, trzecia droga. Dzień dobry pani poseł, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchacza.
Oraz była posłanka Lewicy, Katarzyna Kretkowska, ale aktywna nadal działaczka. Witam serdecznie.
Witam państwa bardzo serdecznie.
A zdalnie jest z nami poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kłaniam się panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, no to wywołałem trochę wilka z lasu. Te 9 tygodni to taka data, która myślę jest deadline'em ostatecznym. Dlaczego my tak mało wiemy tak naprawdę, jeśli chodzi o Poznań, to pewnie zaraz będę pytał. Może najpierw informacja ogólnopolska. Wszyscy chyba, nawet z Poznaniem, interesują się tym, co jest w Warszawie. A w Warszawie wiemy już, że kandydatem będzie na pewno Rafał Trzaskowski, no bo to jakby jego prawo jako urzędującego prezydenta, no ale PiS wystawił wreszcie kontrkandydata, bo to jest też główny pojedynek. Państwo jesteście zaskoczeni, że to jest Tobiasz Bochański, no polityk niezbyt chyba rozpoznawalny nawet w swoim kręgu w Prawie i Sprawiedliwości. Panie posłanki, bardzo proszę. Katarzyna Kretkowska.
Nominat Jarosława Kaczyńskiego, wymyślony i przedstawiony jako wybór prezesa. No, trudno jest mi komentować, jak to wygląda od wewnątrz w samej partii PiS, czy członkowie PiS-u są zadowoleni z takiego obrotu rzeczy, że prezes desygnuje, prawda, nominuje kandydatów na bądź co bądź ludzi, którzy mają reprezentować mieszkańców i mieszkanki miasta Warszawy w tym wypadku. No i tak jak pan powiedział, jest to osoba, która była wojewodą łódzkim przez 4 lata i krótko był wojewodą mazowieckim, ale faktycznie nie jest znany z jakiegoś zaangażowania w lokalne sprawy na terenie miasta Warszawy, więc to, no, ja nie kontempluję popierania kandydatów PiS-u, więc jakby pani, to nie jest moja sprawa, ale jest to taka niezbyt fajna metoda narzucania kandydata jednej z głównych partii obywatelom i obywatelkom Warszawy.
Ale wyobrażam sobie pani na przykład, żeby kandydatka lewicy w Poznaniu była bez wiedzy władz partyjnych wybierana.
No właśnie sobie tego nie wyobrażam. Także jak powiedziałam, nie wiem jak na to członkinie i członkowie PiS-u, no ale nie jest to demokratyczna metoda, ale nie jest to pierwsze niedemokratyczne posunięcie Prawa i Sprawiedliwości.
No ale lewica przecież też tak się sposób swoich kandydatów, tak powiem, przyklepuje, mówiąc kolokwialnym językiem.
Nie, no zupełnie tak nie
też
jest.
Też odgórna jest decyzja.
Jaka odgórna? To nie. To z tego studia idę na posiedzenie zarządu Lewicy, zarządu miejskiego Lewicy i będziemy rozmawiać o kandydatach. Będziemy rozmawiać, podsumowywać tych, którzy się zgłosili do Rady Miasta, do Rady Powiatu, do Sejmiku Wojewódzkiego. No i najważniejsza, najbardziej taka medialna kandydatura na prezydenta miasta Poznania.
To za chwileczkę będę o to pytał.
I na pewno nie będzie to ktoś, kto będzie przywieziony w teczce z Warszawy.
No to mamy jakąś informację. Możemy już sobie od pewnych kandydatów odhaczyć. Pani poseł, zwracam się do Ewy Szedler. No bo ten Tobiasz Bochański, ciekawa postać, tak naprawdę jest rozpatrywany może w kontekście wyborów prezydenckich, bo takie głosy też się pojawiają, że to jest inwestycja w przyszłość prezesa Kaczyńskiego. Pewien taki test, który może sprawić. Zobaczymy, jak będzie przyjęty we wrogim środowisku właśnie Tobiasz Bochański, jak sobie poradzi w tych wyborach.
Jak sobie poradzi, to po prostu zobaczymy po 7 kwietnia.
Tym niemniej takie posunięcie świadczy o tym, że to jest taka moja zewnętrzna, delikatna ocena, że po prostu władze partii Prawo i Sprawiedliwość dostrzegają to, że przyszła taka sytuacja, która wskazuje na oczekiwania nowych twarzy, nowych osób, nowej energii. Ja akurat mam przyjemność bycia w ugrupowaniu zupełnie nowym, bez właściwie historii. I wybory parlamentarne pokazały, że żeśmy dostali ogromny mandat zaufania. I to, co nam przyniosło sukces, jest również obserwowane na scenie politycznym innych partii. I mniemam, że może być to właśnie ta droga, żeby ktoś, kto idzie na taką misję trudną, bo jakby nie było, pan Rafał Trzaskowski ma dużą rozpoznawalność, dużo rzeczy już zrobił dla Warszawy, już jest prawie że warszawiakiem, tak?
Co znaczy prawie warszawiakiem?
No bo też jego drogi były różne, nie był tak chronicznie i cały czas z tą Warszawą sklejony, ale mimo wszystko już się stał tamtejszy i tak jest postrzegany, więc ta szansa kontrkandydatów jest niewątpliwie mniejsza, więc uważam, że ta misja, na którą idzie właśnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, być może właśnie rokuje na coś, co może się stać później, ale to są tylko wróżenia z fusów. Uważam, że tutaj pan Bartłomiej Wróblewski ma na ten temat wiedzę i zaraz się dowiemy, jaka stoi za tym taktyka i strategia.
Panie pośle, to teraz dwie rzeczy. Pierwsze to jest to, o czym mówi posłanka Ewa Szedler, czyli kwestia tego, że nowe twarze, nowe otwarcie, to może rzeczywiście jest jakaś metoda. I po drugie, czy Tobiasz Boheński faktycznie to jest ktoś, kto jest u progu kariery większej niż prezydentura Warszawy i kto wie, czy się na przykład nie spotka z Rafałem Trzaskowskim za 2 lata w kampanii prezydenckiej, jakaś taka powtórka, tylko że tym razem w skali ogólnopolskiej.
Za 2 miesiące wybory samorządowe, a pan pyta, co będzie w wyborach prezydenckich.
No tak się jakoś mi połączyły te 2 nazwiska, tak wie pan, panie pośle, kropki sobie łączę.
Ale po kolei. Po pierwsze, Tobiasz Boheński jest osobą świetnie wykształconą, jest doktorem nauk prawnych, osobą dobrze znającą obce języki, jest osobą stosunkowo młodą, bo ma 37 lat, ale już z dużym doświadczeniem państwowym.
To od 2 lat może być kandydatem na prezydenta.
Wojewodą łódzkim, później wojewodą mazowieckim. No właściwie można powiedzieć, ma wszystkie kwalifikacje do tego, żeby o stanowisko prezydenta Warszawy się ubiegać. Oczywiście dobry wynik w wyborach i chęć dalszego działania w polityce pewnie otwiera różne dalsze możliwości. Ja tylko przypomnę, że Andrzej Duda w roku 2010 kandydował w wyborach samorządowych na prezydenta Krakowa i dostał bodajże 17% głosów. Kilka lat później został prezydentem kraju, więc różne scenariusze są.
Panie pośle, to ja pamiętam przypadek Adama Szłapki, o którym jeden z dziennikarzy poznańskich mówi, który nie dostał się do Rady Miasta w Kościanie, a potem dostał się do parlamentu z jednym z najlepszych wyników w kraju. To tak przypomina mi się taka analogia i na nasz wielkopolski podwórzec zaglądam.
Jest jakaś oczywiście analogia między jednym a drugim. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że Tomasz Boheński jest bardzo ciekawym i dobrym kandydatem. Zna Warszawę w związku z tym, że był wojewodą mazowieckim, ma doświadczenie, jest świetnie wykształcony, lepiej zresztą niż Rafał Trzaskowski i ma wszystkie wyjściowo argumenty po swojej stronie. Kampania oczywiście nie będzie prosta, bo żadna kampania nie jest prosta. Trzaskowski jest urzędującym prezydentem. Tomasz Boheński będzie starał się przekonać do siebie warszawiaków. No, życzę mu powodzenia i mam nadzieję, że ten wynik będzie rzeczywiście Bardzo dobry.
Ja tak naprawdę zapytałem, naprawdę, proszę państwa, w kontekście ogólnopolskim i w kontekście tego, czy to może być przyszła para główna w wyścigu prezydenckim. Oczywiście to jest gdybanie. Pan poseł Wróblewski ma rację. Za 2 miesiące mamy wybory samorządowe. To jest o wiele ważniejsze.
Wczoraj marszałek Sawicki powiedział, że on... Że
widzi Donalda Tuska, tak.
Nie będzie wcale kandydatem na prezydenta kraju. Nie wiem, jak...
Chociaż dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Rafał Trzaskowski. To dzisiaj padło z jej ust.
Może tak być na dzisiaj. Zobaczymy, co będzie po wyborach samorządowych.
My, Wielkopolanie, poznaniacy, tak naprawdę zajmijmy się rzeczywiście może własnym podwórkiem. Panie pośle, ma pan absolutną rację. No więc pytam, dlaczego nadal mamy tylko Jacka Jaśkowiaka w grze?
I jeszcze tylko słowo może do tego poprzedniego Kretkowska. Pytania. Będzie pan Tobiasz
Boheński
kandydował przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Warszawa raczej ma mocno skrystalizowane widzenie Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeżeli to jest fajny kandydat, dobrze wykształcony i znający języki obce i jakiś, stanowiący jakiś materiał na samorządowca, to trudno zakładać, że warszawiacy i warszawianki poprą i wybiorą kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. W związku z czym będziemy mieli taką sytuację, że Tobiasz Boheński przegra z Rafałem Trzaskowskim bądź z kimś innym. Załóżmy, że z Rafałem Trzaskowskim i 2 lata później znowu będzie miał stanąć w szranku przeciwko niemu.
To nie będzie dobry
punkt startu. Ktoś to przegrał z Trzaskowskim, ażeby znowu próbował z nim wygrać. Tak. Taka jest słabość jakby tego układu, ale oczywiście to się pojawia w spekulacjach, bo też takie sugestie chyba z obozu prawicy padają, że jeżeli się przetrze w tych wyborach samorządowych, no to...
Dlatego w ogóle dzisiaj ten temat poruszałem. Proszę państwa, pytam o Poznań, dlatego że to jest miejsce, gdzie cały czas tylko Jacek Jaśkowiak ogłosił swój start. Rozmawiałem parę dni temu z panem posłem Wróblewskim. Przez tydzień nic się nie zmieniło, panie pośle, chociaż szef Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Hoffman w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że może jest to ten tydzień, ale to znowu było może i cały czas w jego ustach kandydatem może być ktoś szerszy niż członek Prawa i Sprawiedliwości, tak ja rozumiem przynajmniej jego wypowiedź, chociaż mówi, że też obaj panowie posłowie jesteście mocnymi kandydatami. Pan już coś więcej wie, jeśli chodzi o terminy, bo rzeczywiście będę wszystkich państwa płynął. Dlaczego nic się nie dzieje?
No, mamy dość
kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Będzie przedstawiony wkrótce. Mam nadzieję, że będzie to najsilniejszy możliwy kandydat dla Jacka Jaśkowiaka. A jest to potrzebne, bo mamy bardzo słabego prezydenta w Poznaniu. Najsłabszego prezydenta na pewno do 1989 roku, człowieka, który zupełnie nie radzi sobie z inwestycjami w Poznaniu, przez którego staliśmy się pośmiewiskiem kraju, jeśli chodzi o sposób prowadzenia remontów, przez którego ludzie pytają, gdzie podziała się poznańska gospodarność, zatkane ulice, niezadowoleni urzędnicy w mieście. Brak tych inwestycji, na których czeka Poznań, wielkiej widowiskowej hali.
Panie pośle, czy pan właśnie w tym momencie przeprowadza speech wyborczy, swój własny?
Modernizacji Malty, czy też modernizacji stadionu na Golęcinie. Ja się uśmiecham, dlatego że to pytanie bardzo często wraca, jest powtarzane, ale tutaj sprawa jest jasna, to wielokrotnie mówiłem. Kandydatem ma być najsilniejszy przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Formalnej decyzji dokona komitet polityczny rzeczywiście wkrótce. Bez względu na to, kto będzie tym kandydatem, wszyscy będziemy go bardzo mocno wspierać. Jest to ważne, bo Poznań jest w trudnej sytuacji, ma bardzo kiepskiego prezydenta i tą sytuację trzeba jak najszybciej zakończyć.
Szanowne panie, zapytam, czy jest możliwość taka, że w Poznaniu będzie tylko pojedynek Jacek Jaśkowiak, kandydat, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, nikogo więcej?
No, na pewno tak nie będzie. Na pewno tak nie będzie. Kalendarz wyborczy przewiduje, że do 12 lutego muszą być zarejestrowane komitety wyborcze, a kandydaci do 5 marca. No, więc jeszcze trochę czasu jest. I gdyby to były jedyne wybory w ciągu ostatnich... Gdyby wybory samorządowe były jedynymi wyborami na przestrzeni ostatnich miesięcy, to pewnie ten kalendarz biłby szybciej, intensywniej, a mamy... Jesteśmy po wyborach parlamentarnych, bardzo dużo się dzieje w polityce krajowej i politycy są w to wszystko zaangażowani, pracują, więc wybory samorządowe no, są częścią jakby intensywnego kalendarza politycznego toczącego się przez nasz kraj. Lewica na pewno ma kandydatów, a bardziej kandydatkę na urząd prezydenta miasta.
Zdaje się, że nawet rozmawiałem z nią w ubiegłym tygodniu w studiu.
Tak. Też nie wiedzieliśmy, w jakich konfiguracjach będziemy iść do tych wyborów samorządowych. Mówiło się o możliwości pójścia w jednym bloku koalicja 15 października. Trzecia droga wybrała własną drogę.
To raczej koalicja wybrała rozmowy, własną drogę. Chyba.
Były rozmowy między koalicją a lewicą. Koalicja obywatelska Donald Tusk wybrał własną drogę. W związku z tym do sejmików wojewódzkich Lewica pójdzie jako własny komitet, oczywiście zrzeszający i ugrupowania lewicowe i społeczników. I natomiast będzie to jedyny szyld partyjny, a w sytuacjach takich jak wybory do rad gmin, do miasta Poznania, czy wybory prezydenckie, tu są możliwe różne jeszcze konfiguracje, porozumienia i też nad tym pracujemy.
Stąd porozumienie na przykład o wspólnym kandydacie Lewicy
o wspólnym kandydacie Lewicy i Trzeciej Drogi, bo gdyby doszło do takiego porozumienia, to jest bardzo realna druga tura w wyborach i jest bardzo realne, że do tej drugiej tury przeszedłby kandydat Lewicy i Trzeciej Drogi i załóżmy Jacek Jaśkowiak i wtedy jest bardzo realne, że Jacek Jaśkowiak może tej drugiej tury nie wygrać. Także jest to opcja, która dla ludzi, którzy by chcieli zmiany władzy po stronie opozycji dawnej, obecnie ugrupowań rządzących, atrakcyjna i kusząca.
To ja właściwie trzy kropki patrzę na panią poseł Weszeder. W odniesieniu do tego, co mówi pani posłanka, poseł Katarzyna Kretkowska.
Cóż, by się z dużą częścią tego, co pani poseł Kretkowska powiedziała, zgodzić. Bo niewątpliwie jest czas przygotowania do tych wyborów samorządowych bardzo napięty i jakby nie było, jeszcze chciałabym powiedzieć o jednym z aspektów, a mianowicie o tym, że w wyborach parlamentarnych Polacy zdecydowali tak, że nastąpiła zmiana władzy i sam ten proces przekazania władzy z jednego ugrupowania do innego jest dość napięty, dość taki burzliwy, nie idzie to po prostu gładko, elegancko i kulturalnie. I to się odbija na pracy właściwie polityków, polityczek, partii całych, bo grono ludzi, którzy zajmują się polityką na wiejskiej i tych, którzy lokalnie działają, tak jak ja, jest po prostu ograniczone i to rzeczywiście spadło na nas teraz dużo obowiązków, ale jesteśmy może trochę
to,
jeszcze...
To już się nie tłumaczmy, pani poseł, dlaczego to wszystko tak późno się dzieje.
Późno się dzieje.
No,
jesteśmy...
Przyznaję pani.
Ale rację. Pracujemy. Dobrze, tak jak pani Kretkowska właśnie mówiła, że idzie zaraz po tym spotkaniu, po tym tutaj wizycie u pana na spotkanie swojego klubu, na zebranie. Ja muszę powiedzieć, że to spotkanie się w tej chwili...
No też, u mnie też, od 18.
A może pani mają to samo spotkanie, tylko ja o tym nic nie wiem.
Się o 17.
Macie jedno wspólne spotkanie i na przykład ustalacie wspólnego kandydata na prezydenta Poznania.
To znaczy kandydatka na prezydenta miasta Poznania na pewno będzie z naszej strony.
Osobna.
Tego nie powiedziałam, ale na pewno mamy swojego kandydata. Ze strony Polski 2050, trzeciej drogi. Trzeciej drogi, dlatego że my jako trzecia droga się dogadujemy akurat w Poznaniu i w powiecie poznańskim bardzo dobrze. Właściwie uzupełniamy się z PSL-em.
Chyba, że kampania wyborcza. No, dobrze, już nie
akurat powiedziałabym tak. Tu w ogródku naszym poznańskim i powiatu poznańskiego mamy naprawdę dobre relacje, chociaż jesteśmy dwoma różnymi partiami, zupełnie z dwóch różnych przestrzeni politycznych
i światopoglądowych. I tu naprawdę będzie wspólny kandydat. Tu.
Tak.
Na tym punkcie. No tak.
Tak, będzie.
Czy bierzecie pod uwagę to, o czym mówi pani poseł Kretkowska?
Pod koniec tygodnia powiemy panu.
Ale czy bierze to pani pod uwagę? Ja teraz nie wymagam tutaj podpisywania krwią, że to oto kandydatura ustalona w Radiu Poznania godziny 18.29. Nie, proszę pani. Czy to jest na stole, jeśli chodzi o trzecią drogę? W ogóle.
Pan Łukasz patrzy na mnie tutaj, więc mniemam, że ja mam odpowiedzieć. Jestem w polityce od niedawna i myślę, że pan redaktor tutaj się ze mną zgodzi, że do ostatniego momentu wszystko się może wydarzyć, akurat na tym poletku. Ja powiem tak, bardzo bym chętnie chciała za tydzień albo za dwa przedstawić naszego kandydata na prezydenta, bo uważam, że mamy bardzo dobrego kandydata. Nie wiem, czy przyjdzie mi to zrobić, czy wszystkie etapy przejdzie nasz kandydat akceptacji i no i przede wszystkim też głosowania.
Czy to jest mężczyzna, tak jak rozumiem? No to już chyba, tak powiem, jak się powiedziało, to już tak wnioskuję. Pomidor.
Wyciąga pan dobre wnioski. Chociaż, jak powiedziałam przed chwilą, w tej branży może się wszystko wydarzyć.
To prawda. Ja jeszcze jedną rzecz zapytam, bo znam stanowisko Lewicy, znam stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Nie, pan poseł Bartłomiej Wróblewski przed chwilą zresztą przypomniał to, o czym mówił parę dni temu, swoją diagnozę prezydentury Jacka Jaśkowiaka. Parę dni temu również Beata Urbańska, szefowa poznańskiej Lewicy, prawdopodobna kandydatka, ta pierwotna Lewicy w wyścigu prezydenckim, także dosyć jednoznacznie, no negatywnie ocenia tę prezydenturę. To mam pytanie, bo nie wiem właściwie jak trzecia droga, jak Polska 2050 podchodzi do prezydentury Jacka Jaśkowiaka, do tych ostatnich już ośmiu lat tak naprawdę, dwie kadencje. Jaki jest stosunek, krytyczny?
Powiedziałabym, że uważamy, tak delikatnie mówiąc, że pewne osoby na pewnych stanowiskach warto by było zmienić, patrząc w kontekście dobra publicznego, dobra wspólnego. 8 lat to jest naprawdę bardzo długo, nie ma się już dystansu do podejmowanych decyzji, do całości funkcjonowania systemu. I zmiana jakkolwiek wydaje się czasami może trudna, to uważamy, że zmiana w fotelu prezydenta miasta Poznania wyjdzie mieszkańcom na dobre. I taki cel powinniśmy mieć, bo przecież na takie stanowiska wybieramy dla siebie i dla obywateli.
Panie pośle, to jeszcze zapytam, taka opcja z tym, że idzie razem w wspólnej liście, przynajmniej jeśli chodzi o wybory prezydenckie, nie Koalicja Obywatelska z Lewicą i z trzecią drogą, tylko te dwie partie wystawiają swojego kandydata, a nie każda osobno, tylko wspólnego. Ja nie mówię o Prawie Sprawiedliwości, bo to jest jakby osobna sytuacja. To zmienia pańskim zdaniem układ gry w tym mieście? Ale teraz tak realnie pytam o te możliwe scenariusze wyborcze.
W tym mieście, czyli w Poznaniu, nie jestem
Przepraszam,
pewien,
czy dobrze nie chciałem mówić w kontekście.
Wiem, to było takie mocne tak. W tym kraju, w tym mieście, w Poznaniu, w Polsce.
Tak, w naszym mieście, dobrze? To ustalmy ten wariant i będę się
czuł. Byłbym zdziwiony, gdyby doszło do koalicji między Lewicą a trzecią drogą. Chociaż jeśli jest tym partią blisko do siebie, to być może rzeczywiście taka koalicja powinna powstać. nie 8 lat, jak mówiła pani poseł, tylko 10 lat.
Bo to przepraszam, to jest mój błąd. To jest mój błąd, to ja powiedziałem.
Jacek Jaśkowiak został wybrany, to jest 2014 rok, solennie obiecując, że będzie prezydentem, czy będzie kandydował dwukrotnie, że chce być prezydentem przez dwie kadencje. Więc słowa i tym razem nie dotrzymał. Natomiast jak będą te kandydatury, będziemy się odnosić. Na dzisiaj, jak rozumiem, jest kandydatka Lewicy, jest kandydat urzędujący prezydent. Myślę, że w ciągu tygodnia będziemy już wiedzieli, jaka jest sytuacja, czy Trzecia Droga ma swojego kandydata, czy nie. I jaki jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Proszę, chciałbym być na tych zebraniach dzisiejszych, które tam się odbywają. Gdybym miał taką możliwość, to bym pewnie z wielką chęcią to uczynił.
To proszę się do nas zapisać. Zapraszamy.
Myślałem raczej o obserwacji uczestniczącej, ale to jakby inna nieco kwestia. Zapytam tylko, kończąc tę część naszej rozmowy, o to, czy koniec tego tygodnia to jest taki moment, kiedy już to się wszystko powinno zdecydować.
Tak, no musi, bo jednak ten kalendarz, o którym tu mówimy, bije już teraz bardzo szybko.
To Lewica, Trzecia Droga.
My mamy w regionie, tutaj w regionie, naszą Radę Regionu na sobotę wyznaczoną także.
Czyli jeszcze troszeczkę.
No to też koniec tygodnia.
Ja poseł Bartomirowski mówi, że wkrótce, więc już nie męczę, panie pośle. Dodam od siebie, że oczywiście wybory to nie tylko nasz Poznań, to także inne miasta. W środę między innymi...
A ja właśnie pozdrawiam państwa z Lubonia, gdzie jestem po spotkaniu przedwyborczym i przed ruszeniem do Mosiny, gdzie będzie kolejne
również,
spotkanie.
No właśnie, ja z kolei w środę rozmawiam z prezydentem Kalisza, Krystianem Kinastowskim rano. Będziemy także rozmawiali z innymi kandydatami, którzy będą startowali także w innych wielkopolskich miastach. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z kandydatami z Leszna, między innymi z prezydentem Łukaszem Borowiakiem, Grzegorzem Rusieckim z Koalicji Obywatelskiej, więc dzieje się bardzo dużo. Zamykam ten temat i przechodzę do spraw ogólnopolskich. Wracam właściwie w tym tygodniu w środę posiedzenie Sejmu i wszystkie wróbelki na wiejskiej ćwierkają, że będzie tam kwestia Trybunału Konstytucyjnego poruszona, czyli uchwała prawdopodobna o tym, że 5 sędziów Trybunału zostało powołanych w sposób wadliwy. No i tą uchwałą miano by doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. To od Bartłomieja Wróblewskiego rozpoczynam. Czy to oznacza, że mamy kolejny pożar tak naprawdę w tej trudnej sytuacji po 15 października, czy też po 13 grudnia, bo różnie ludzie datują sytuację powywyborczą. Jedno jest pewne, to będzie burzliwe posiedzenie, panie pośle.
No, zacznę od tego, że rzeczywiście można mówić o burzy w przypadku nielegalnego zajęcia mediów publicznych przez Platformę Obywatelską. No, tutaj pan minister Sienkiewicz był główną postacią. Można mówić o ordynarnym łamaniu prawa, już nie tylko łamaniu prawa przez Adama Bodnara, jeśli chodzi o zmiany dotyczące prokuratury. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to Sejm oczywiście, tak jak w każdej innej sprawie, może sformułować swoje stanowisko w postaci uchwały. Natomiast tego rodzaju uchwały, rezolucje Sejmu nie są w żaden sposób wiążące dla organów państwa, nie wynikają z nich żadne skutki, więc jest to rodzaj stanowiska politycznego. I gdyby większość sejmowa, lewicowo-liberalna koalicja chciała zająć takie stanowisko, może to zrobić. Inna rzecz jest, byłaby, gdyby z takiego politycznego stanowiska w formie uchwały Sejmu ktoś chciał wyciągać jakieś konsekwencje i dokonywał zmian w stylu siłowym, jak widzieliśmy w mediach publicznych, znaczy w sposób zupełnie urągający wszystkim zasadom prawnym, jak to się dzieje w prokuraturze. Ja mam nadzieję, że zwycięży rozsądek i myślenie o konsekwencjach dla państwa. Dlatego, że już te zmiany, do których doszło w mediach publicznych i dochodzi w prokuraturze, mają wiele konsekwencji obecnie, związane choćby z tym, że sądy w istotnej części podważają decyzję ministra Sienkiewicza. W przypadku decyzji Adama Bodnara wkrótce pewnie takie decyzje będą zapadać też z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla państwa. próba wysadzenia Trybunału Konstytucyjnego skończy się konsekwencjami, które trudno w ogóle sobie wyobrazić, dlatego że sytuacja, w której podważono by, nie wiem, dziesiątki, setki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z tysiącami implikacji w konkretnych sprawach ludzkich, no to są rzeczy naprawdę bardzo poważne.
Myślę pewnie o tych wyrokach, które zapadały z udziałem tej piątki, która jest kwestionowana w tej chwili przez koalicję rządzącą.
No tak, oczywiście myślę o tym, ale i wyroki, które będą zapadać, dlatego że przecież Trybunał Konstytucyjny będzie nadal pracował. No niestety na opozycji po 2015 roku wykształcił się taki rewolucyjny sposób myślenia. Jan Rokita, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej, mówi, że jest to sposób działania, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Nawet rewolucja bolszewicka, nie w rewolucji komunistycznej, rozumiano, że nie można wszystkiego, co było wcześniej, wysadzać. Tutaj to, co było groźbą przed 2015 rokiem, zaczęło być po wyborach 15 października wprowadzane w życie. Jestem zdziwiony, w szczególności, że trzecia droga, formacja, której no, doświadczenie totalitarne jest obce i która chciała być nową jakością, wchodzi w tego rodzaju awantury, w które no, będą się ciągnęły w Polsce przez dziesiątki lat, bo to się nie skończy w tym, jeżeli ten sposób działania będzie kontynuowany, bo to się nie skończy w tym roku, nie skończy się za 2, za 5, za 10 lat, tylko to będzie trwało wiele, wiele lat, a może nawet dziesięcioleci. Jeszcze jedną rzecz dodam. Mnie to dziwi także dlatego, że za 10 miesięcy upływa kadencja trójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a więc dojdzie do obecnie rządzący, będą mogli dokonać takiej zmiany, jak uważają. Natomiast próby wysadzania całej instytucji, czego jak rozumiem pierwszym etapem miałyby być uchwały Sejmu, to są działania zupełnie nieodpowiedzialne. Ja myślę, że też nie tylko obciążą politycznie i prawnie tych, którzy je podejmują, ale rządzący dzisiaj nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jakie będą konsekwencje tych działań w przyszłości.
To zapytam obie panie posłanki. Po pierwsze, czy co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Po drugie, czy jeżeli doszłoby do jakichś zmian, czy rzeczywiście te zmiany, o których mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mogą sprawić, że no zmiany no będą nie te skutki no, trudne do oszacowania, jeśli chodzi o konsekwencje? Katarzyna Kretkowska,
to,
pani poseł.
To alarmistyczne wystąpienie posła Wróblewskiego nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, żadnego pokrycia w faktach i jest takim odwracaniem,
stawianiem... A pani jakie ma kompetencje do tego,
czy
żeby
może,
oceniać
czy da
moje
mi,
słowa
czy da
w ten
mi pan poseł wypowiedzieć się... Jak ktoś nie ma racji, to stara się przekrzykiwać tego, który mówi i ma rację, więc to taki typowy przykład tutaj mieliśmy. Zejdźmy na ziemię i przestańmy stawiać cały problem na głowie, a to czyni poseł Wróblewski. Prawo i Sprawiedliwość przez dwie kadencje dokonało zamachu na polskie sądownictwo, na polski porządek prawny, naruszono trójpodział władzy. Trójpodział władzy polega na tym, że władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza są niezależnymi od siebie władzami. Władza sądownicza w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość została w jakimś stopniu istotnym podporządkowana władzy polityków, władzy wykonawczej. Takie było dążenie nie tylko ministra Ziobry, ale takie było dążenie przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego i było to wykonywane. Na szczęście 15 października nastąpiła zmiana rządu w Polsce i,
no i co teraz,
nie udało się wszystkiego zepsuć. Natomiast to, co się udało, no, trzeba naprawiać. Trybunał Konstytucyjny powinien składać się z sędziów, którzy są wybierani przez sędziów, tak, a nie przez polityków. I dlatego mamy problem z Trybunałem Konstytucyjnym. Ja już kończę. Bo zaraz pani poseł Szedler może nam powie
więcej. Sędziowie Trybunału są wybierani przez polityków. I to już było też w poprzednich kadencjach Sejmu przecież.
Dobrze, ale są wybierani w sposób prawidłowy, a nie w sposób wadliwy. Tak, ja rzeczywiście teraz... Tak, rzeczywiście nie myślałam o przykładzie KRS-u. Natomiast mamy problem z wadliwie wybranymi sędziami w Trybunale Konstytucyjnym i nie znamy jeszcze treści uchwały, więc trudno nam komentować treść uchwały, która ma być przedmiotem obrad Sejmu, jak słyszymy, ale ta treść nie wpłynęła jeszcze nawet do Kancelarii Sejmu, więc trudno się do tego odnieść, do konkretów ewentualnych. Natomiast jest tam problem, ale nikt nie proponuje, nie słyszę od któregokolwiek ugrupowania tworzącego rząd obecnie zapowiedzi, że będą wyroki, które zapadły, kwestionowane i że ludzie będą mieli problemy, co sugerował poseł Wróblewski, że no, dziesiątkami lat ciągnęły jakieś sprawy, bo teraz wszystkie wyroki wadliwie wybranego Trybunału będą kwestionowane. Nikt tego nie proponuje. Jak rozumiem, jest propozycja, żeby w sposób prawidłowy wybrać 5 sędziów. Nie wiem, czy pani Ewa Szedler zna treść ewentualnego...
Pani Zoczy, w ogóle w kuluarach sejmowych mówi się o tym, no bo wszyscy o tym mówią właściwie. Wszystkie media o tym piszą. Niektórzy politycy też przebąkują, że taka uchwała pojawi się teraz na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu właśnie.
I do mnie żaden taki projekt nie dotarł ani przebąkiwania o jego formie, więc nie mogę się wypowiadać na temat czegoś, czego ani nie widziałam, ani nie wiem, co może dotyczyć. Chciałabym jednak podkreślić, że przyzwyczailiśmy się do tego, iż Trybunał Konstytucyjny ma niestety, ale w swoim składzie dublerów. I jakoś tak podchodzimy do tego, jakby to była rzecz oczywista, do której się trzeba przyzwyczaić, respektować i tak jakby ten Trybunał miał taki autorytet, jaki mieć powinien. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że zasiada pani Pawłowicz, która jako poseł głosowała pewne kwestie i teraz będzie sama sądzić w sprawach, które jej dotyczą.
Ale ona nie jest dublerem.
Ona akurat nie jest dublerem, ale w swoich sprawach się nie można być sędzią. To chyba pan poseł Wróblewski przypomni, jak już dawno ten kazus do prawa należy. Przyzwyczailiśmy się do tego powoli, że bezprawie stało się prawem. I ten cały taki chaos prawny, o którym mówił pan poseł Wróblewski, który ma rzekomo teraz nastąpić, jest w moim odczuciu właśnie dzisiaj. I dlatego jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy prawo z bezprawiem się przemieszało i teraz, powiem biblijnie, należy ziarna od plew oddzielić.
Pytanie teraz, jakimi metodami to zrobić? Czy uchwała to jest właściwe? Znaczy, panie pośle, tak słyszę, że pan...
Tak. Znaczy, po pierwsze, no, Sejm nie ma kompetencji do odwoływania sędziów. Uchwały, tak jak powiedziałem, Sejm może podjąć w każdej sprawie, natomiast one, jeśli nie ma wyraźnej podstawy prawnej, konstytucyjnej, ewentualnie ustawowej czy regulaminowej, no to takie uchwały nie mają żadnych konsekwencji prawnych, nikogo nie wiążą. Natomiast na pewno tego rodzaju uchwała pogłębi chaos prawny. Tak jak powiedziałem, za 10 miesięcy większość będzie już 3 sędziów mogła wybrać i to jest normalna kolej rzeczy. Zmieniają się parlamenty, zmieniają się
sędziowie. Z tego, co widziałem, między innymi Julia Przyłębska kończy kadencję w grudniu.
Teraz pani poseł zwróciła uwagę i postawiła takie pytanie, czy to jest możliwe, że ktoś jest posłem, później zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego i orzeka między innymi w sprawie ustaw, które wcześniej głosował. Otóż, proszę pani, taka sytuacja w Polsce jest od 30 lat. No bo przecież wcześniej był na przykład bliski współpracownik Romana Giertycha, pan Kotlinowski, najpierw posłem, później sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jerzy Stępień.
I orzekał we własnych sprawach?
Znaczy teraz już nie jest sędzią, ale przez wiele lat orzekał, przez 9 lat, przez pełną kadencję.
Ale czy przedmiotem orzecznictwa jego było coś, co głosował? Dokładnie ta sytuacja, a nie, że po prostu w jego ścieżce zawodowej był posłem, a później był zasiadał w Trybunale Konstytucyjnym?
Tak, były.
To chodzi o uchwały.
Były takie sytuacje. Kolejna rzecz. Wcześniej parlamentarzystą i politykiem był Jerzy Stępień. Później został sędzią Trybunału Konstytucyjnego i prezesem nawet Trybunału Konstytucyjnego. Innymi słowy, pokazuje, że taka praktyka jest w Polsce od 30 lat. Być może w przyszłości można ją zmienić. Są za tym pewne racje. Na przykład by wprowadzić albo w ogóle zakaz, albo ograniczenie na ileś lat. Krótko mówiąc, żeby nie można było zmieniać parlamentu na sąd konstytucyjny.
Ja
ale zwracam uwagę na to, że nie można ani tej praktyki pod względem prawnym kwestionować, no bo takie doświadczenie przez 30 lat mamy. I co więcej, no, dotyczyło to różnych obozów. Roman Giertych to przecież dzisiaj Platforma Obywatelska. Jerzy Stępień to była Unia Wolności, czy no pewnie zmieniał przynależność partyjną, ale też Liberalne Centrum. Ale byli też tacy przedstawiciele lewicy, którzy wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego, więc nie jest to sytuacja nadzwyczajna, więc ten argument jakkolwiek dotyka prawdziwego problemu, nad którym się warto byłoby zastanowić, no to przez 30 lat w Polsce nie jest uregulowany, nigdy tego nie krytykowano to, ale nigdy tego prawnie nie podważano, więc bardzo byłoby dziwne, niezrozumiałe, gdyby ktoś chciał zrobić to dzisiaj. No bo
no
dlaczego dzisiaj, a akceptując to, co było wcześniej?
No, na pewno problem jest. Problem się pojawił dwie kadencje temu i za sprawą najpierw sędziów do przodu powołanych przez koalicję PO-PSL, a potem przez Prawo i Sprawiedliwość, które z kolei trzech prawidłowo wybranych sędziów w pakiecie z tymi dwoma nadmiarowo.
Znaczy, to panie redaktorze, to jest pana zdanie, że mówiąc o tym, że tamta trójka sędziów była prawidłowo wybrana. Otóż nie. Są poważne, były wówczas poważne wątpliwości co do tego wyboru. Po pierwsze ze względu na podstawę prawną, czy z podstawy prawnej zawartej w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w roku 2015 miał prawo skorzystać wówczas Sejm? Moim zdaniem nie miał, dlatego że był to przepis przejściowy, którego czas obowiązywania się skończył. To
być może ma pan rację, panie
po drugie, były także wątpliwości proceduralne związane z samym podjęciem uchwały. I na te wątpliwości proceduralne prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, argumentując,
panie pośle,
puentując
jedno zdanie, bo może ja nie chciałem teraz akurat państwu wchodzić w jakieś takie prawne tutaj spory. Co do istoty politycznej, wydaje mi się, moja puenta miała zmierzyć do tego, że być może jest opcja taka, że jednak trzeba spotkać się w tych 3/5 składu parlamentu, bo też taka wizja pojawiła się wśród tych spekulacji. Nie chcę mi się za bardzo wierzyć, żeby ona była realna, bo ona wymaga tak naprawdę jednak mimo wszystko zwrócenia się obu stron do siebie, bo nie da się wybrać sędziów bez takiej grupy. To musi jakaś część obu stron się po prostu dogadać ze sobą.
Żeby to mogło zadziałać, przepraszam, że znowu wyjdę w słowo.
To już na moją puentę.
Musiałaby to być wyższa większość kwalifikowana. 2/3 głosów, tak jak jest w parlamencie niemieckim.
Nawet
bo wtedy
części.
Zagwarantowane byłoby to, że żadna z dwóch największych partii nie mogłaby być wykluczona z procesu podejmowania decyzji wyboru kolejnych sędziów. I gdyby taka reguła została w Konstytucji wprowadzona, nie jest wykluczone, że udałoby się wypracować taką zgodę partyjną na długi czas, na dekady, jak wybierani są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.
Tak po jednym zdaniu, panią by taka opcja w tym momencie, byłyby panie za tym, żeby doprowadzić do takiego...
Ale konkretnie o co pan pyta? O zmianę konstytucji?
O to, żeby się zebrała większość 2/3, taka, która by pozwoliła na to, żeby powołać na nowo sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponad podziałami politycznymi. Czy panie mają taką wolę w sercu? Bo jakby to i tak szefowie partii decydują.
wola w sercu do konsensusu, w moim przynajmniej zawsze jest.
Taka właśnie.
Bo uważam, że po prostu nie po to nas poznaniacy, poznanianki i mieszkańcy powiatu wybrali, żebyśmy się w tym Sejmie kłócili, tylko żebyśmy przystąpili do konkretnego działania.
Ta kłótnia jest straszna, tak, i będzie chyba jeszcze
jest
większa.
Jest straszna, ale naprawdę normalny obywatel chciałby konkretnych usług, konkretnych instytucji, które dla niego działają.
No tak, ale na razie mamy dlatego spór o Trybunał. Pani poseł, pani tak, uważa, że jest to
jeżeli
nie
by to rozwiązało ten problem, to oczywiście, że byłabym za tym.
No to proszę państwa, to taka jest puenta, że tutaj politycy akurat się co do tego zgadzają, natomiast jak to będzie w Warszawie, jak będzie w tym tygodniu w Sejmie, to zobaczymy. Dzisiaj bardzo dziękuję. Posłanka Ewa Szedler, Katarzyna Kretkowska, poseł Bartłomiej Wróblewski. Kłaniam się państwu nisko, spokojnie.
Bardzo dziękuję, dobrego
dziękuję
wieczoru.
Bardzo.
Dobrego wieczoru dla państwa.
Dobranoc wszystkim.
Do usłyszenia.
Państwu.
Dziękuję, dobranoc.
Przy gorącym stole.